Dzisiaj gościem Radia 5 jest pan Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski inspektor sanitarno-epidemiologiczny. Dzień dobry.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Porozmawiamy o kolejnej fali koronawirusa, bo nie ma co ukrywać. Ona do nas nadciąga. Mamy wzrosty. Na razie one nie są wielkie, bo liczby nowych zakażeń w skali kraju oscylują około 200. Ale mamy też prognozy. Prognozy, które zapowiadają, że pod koniec sierpnia te liczby mogą osiągnąć pułap 1000 i więcej, prawda? Jak to możliwe, że takie liczby pojawią się i czy pojawią się pana zdaniem?
Tendencję wzrostową w naszym województwie niestety już widać, że 12 potwierdzono nowych przypadków, to jest największa liczba praktycznie od czerwca, więc po tym zaciszu epidemicznym, które miało miejsce w lipcu i jeszcze na początku sierpnia, już niestety widać tendencję wzrostową. Natomiast odpowiedź na pytanie, ile tych zakażeń będzie niedługo, to jest ogromnie trudno w tej chwili doprecyzować, ale w mojej ocenie ta tendencja wzrostowa jest widoczna.
Jak to jest możliwe? Jak wytłumaczyć laikowi? Mieliśmy wariant brytyjski, mamy teraz deltę, a już słyszymy o opcji lambda. Jak mutuje koronawirus?
Znaczy powiem tak, wirus jest żywym organizmem. W momencie, kiedy zakaża kolejnego pacjenta, to jego cykl rozwojowy przebiega w ten sposób, że dochodzi do pewnych zmian w genomie tego wirusa. Te zmiany się utrwalają w momencie, kiedy liczba zakażeń, czyli osób wrażliwych na zakażenie wzrasta. Więc ten wirus jak gdyby zaczyna umacniać kolejne nowe cechy w swoim genomie i te cechy odpowiadają za różne elementy. Niektóre rzeczy są nieistotne dla zakażenia, bo mutacji mamy w tej chwili już tysiące, ale niektóre mutacje są takie, które pozwalają wirusowi na łatwiejsze wniknięcie do organizmu, a więc gdyby łatwiej dostępne są receptory na komórkach ludzkich dzięki tej mutacji, a co za tym idzie, zakaźność jego wzrasta, a także zmiana w budowie jako efekt przepasażowania przez ileś organizmów powoduje również wystąpienie ciężkich objawów. Im więcej osób zachoruje, tym większa jest szansa na pojawienie się kolejnej mutacji. Dlatego jak mówimy o mutacji indyjskiej, to wiemy o tym doskonale, że w Indiach wirus miał ogromne pole do zakażeń, a więc pasażował się i zmieniał, aż wykształtował swój genom na takim poziomie, który gwarantuje gdyby większą zakaźność. Czyli asumując, im mniej zakażeń, tym mniejsza szansa na mutacje, nawet te groźne. Im więcej zakażeń, tym szansa na pojawienie się kolejnych mutacji, bo już mówimy na przykład o mutacji kappa, która pojawiła się na zachodzie Europy, tym szanse są po prostu większe.
A co wiemy już o kappie? Coś wiemy?
Wiemy o kappie tylko tyle, że pojawiły się pierwsze zachorowania w Belgii i dotyczyły domu pomocy społecznej, gdzie zachorowało około 20 osób i 8 z tych osób niestety odeszło. Dzisiaj mówi się o tym, że nie do końca wiadomo, czy to jest efekt oczywiście wirusa, ponieważ to były osoby powyżej 80 roku życia i miały szereg chorób współistniejących. Ale takie podejrzenie o zwiększonej zjadliwości tego wirusa tu się pojawiło. To będzie oczywiście wymagało pewnej weryfikacji, przynajmniej naukowych. Jak sytuacja będzie się wyglądała po tych badaniach, to się dopiero po prostu okaże.
Czy my tutaj na Warmii i Mazurach oraz w skali kraju odrobiliśmy lekcje z poprzedniej fali? Pytam w kontekście liczby procentowej osób zaszczepionych zarówno na Warmii i Mazurach, jak i też w skali kraju.
Znaczy ja bym śmiało powiedział, że nie odrobiliśmy tej lekcji, ponieważ pomimo tego, że odeszło od nas około 3000 osób, to jak gdyby trochę tego nie zauważyliśmy. To, że chorowało u nas ponad 100 tysięcy osób, że mieliśmy czasami 1000 osób w szpitalach, czyli były to takie dramatyczne wieści, to mimo wszystko nie nauczyło to wiele osób, które są nieszczepione, jak spróbować się bronić przed taką sytuacją. I nie odrobiliśmy tej lekcji jeszcze z jednego powodu, ponieważ to zacisze epidemiczne, które trwało w lipcu, było takim zaciszem, które uśpiło naszą czujność. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na taką sytuację, że w sklepach, w miejscach publicznych już niewiele osób nosi maskę, a fakt, że kolejna fala powoli wzbiera, to też jest taki dowód na to, że zaczynamy to lekceważyć, a co za tym idzie, nie odrobiliśmy tej lekcji.
Czy ostatni dzwonek pana zdaniem już był? jest, czy dopiero będzie, jeśli chodzi o to, ile osób jeszcze się nie zaszczepiło? No bo gdyby na to spojrzeć tak matematycznie, to jedna dawka, odstęp, druga dawka, odstęp, uzyskanie optymalnej odporności organizmu, czyli czy my zdążymy jeszcze, jeśli nawet masowo ruszymy do punktów szczepień, czy zdążymy uciec przed kolejną falą koronawirusa?
Panie redaktorze, ja uważam, że na szczepienie nigdy nie jest za późno, ponieważ doświadczenia uczą nas w tej chwili, że osoby zaszczepione albo nie chorują, albo mają, że tak powiem, są skąpoobjawowe, czyli nie wymagają pomocy lekarskiej i hospitalizacji. Więc biorąc pod uwagę, że warianty będą się zmieniać, a na razie nie doszło do przełamania odporności poszczepiennej, to w momencie, kiedy minie trzecia, czwarta fala, nikt nie wykluczy takiej sytuacji, że pojawi się kolejna fala. Więc myślę, że szczepić się warto, że nie jest za późno i że każda chwila jest dobra. Oczywiście im szybciej, tym lepiej. Są przecież szczepionki jednodawkowe. Pan redaktor wspomniał o dwudawkowych szczepieniach i rzeczywiście po drugiej dawce mówimy w granicach 2 tygodni, że mamy osobę w pełni uodpornioną, ale ja myślę, że wyścig z czasem w tej chwili już trwa i warto jednak pomyśleć o tym, żeby nawet te osoby, które jeszcze się do tej pory nie zaszczepiły, zaszczepiły się już dzisiaj albo jutro.
Jeśli nawet ta fala nas dotknie, to może być mniej bolesna, jeśli chodzi o skutki, a jednym ze skutków może być powrót do nauki zdalnej, która przez większość rodziców, zresztą chyba nie tylko rodziców, ale też nauczycieli, jest uznawana za najrozsądniejsze wyjście z sytuacji, ale dla procesu edukacji młodego człowieka wcale chyba nie jest korzystna. Panie inspektorze, jak pan sądzi, czy dzieci wrócą na naukę zdalną bądź hybrydową jesienią tego roku?
Czy ja mam cichą nadzieję, że nie. Oczywiście takiej sytuacji wykluczyć nie można. Według danych epidemiologicznych i wszystkich, że tak powiem, ustaleń na poziomie Ministerstwa Edukacji i Zdrowia, dzieci zaczną naukę w trybie stacjonarnym. Oczywiście nie da się wykluczyć zmiany tego systemu na hybrydowy czy też zdalny w zależności od tego, jak rozwinie się sytuacja. Ale jak się rozwinie sytuacja, to wszystko zależy też od nas. A więc tak jak mówiłem, szczepmy się, nośmy mimo wszystko maseczki. Być może uda się uniknąć zdalnego nauczania, bo ja wiem doskonale z własnych doświadczeń i nie tylko własnych, że jednak kontakt rówieśników w szkole i sposób zdobywania wiedzy w szkole to jest podstawa.
Panie inspektorze, dziękuję pięknie za rozmowę i do usłyszenia.
Pozdrawiam, dziękuję ślicznie, do widzenia.